Gdybym nie wierzyła w działanie kremów, to nie pracowałam jako dermatolog ponad 20 lat. To jest mit, że trzeba zmieniać kosmetyki. Jedynym wskazaniem do zmian kosmetyków jest pojawienie się kolejnej potrzeby skóry. Świadomy producent kosmetyku, on jakby tworzy formułę danego produktu pod konsumenta. Podział na kosmetyki męskie i kobiece to absolutnie nie jest chwyt marketingowy. Sam skład, czyli wymienienie substancji naturalnych, chemicznych, przecież mamy różne składniki, niewiele nam mówi o całym kosmetyku.
Czyli poniekąd przeciętny konsument ma przerypane. Partnerem podcastu jest Nivea, marka numer jeden na świecie w kategorii produktów do pielęgnacji skóry. Jaka jest jedna najciekawsza rzecz o skórze, o której większość osób nie ma pojęcia?
Myślę, że to jest największy organ. Nikt sobie nie zdaje z tego sprawy, że gdybyśmy ściągnęli skórę z dorosłego, na przykład mężczyzny, to będzie to blisko 2 metry kwadratowe, czyli to jest naprawdę największy organ, który w ogóle widać z serca, wątroby, przewodu pokarmowego, płuc, mózgu, nie widać. Natomiast skóra to jest jedyny organ człowieka, który widać od razu.
I za co ten organ, jakim jest skóra, w takim razie odpowiada? No bo większość z nas myje go każdego dnia, otacza on całe nasze ciało. Co ta skóra dla nas takiego wyjątkowego robi?
To jest nasza jedyna ochrona, obrona przed środowiskiem zewnętrznym. My sobie z tego nie zdajemy sprawy, że bez skóry praktycznie nie istniejemy. Ona jest taką naszą, ja to mówię, taki kosmiczny skafander, który absolutnie nas chroni przed środowiskiem zewnętrznym. Przecież bezpośrednio na organy, na mięśnie nie mogłoby padać słońce, zanieczyszczenie środowiska, no wszystko to, co jest dookoła. Zatem to jest nasz taki bardzo cienki płaszcz, który chroni wszystko, co mamy w środku. Przy tym to nie jest tylko taka mechaniczna ochrona, tylko ta skóra żyje. To jest.
Co masz na myśli, mówiąc, że skóra żyje?
Komórki, które ją stanowią, produkują mnóstwo istotnych rzeczy, choćby witaminę D3. Mhm. Czyli jest to czynny metabolicznie płaszcz. Naskórek produkuje swoje lipidy, swoje substancje nawilżające. Zatem to jest aktywny metabolicznie narząd, już nie mówię o skórze właściwej, która trzyma jędrność skóry, elastyczność. Nie. Poza tym to jest też organ, który zbiera bodźce. To on czuje, to po nim
dotyk.
Tak, dotyk, głaski. Także on jakby jest łącznikiem między światem zewnętrznym a światem wewnętrznym. Ale przede wszystkim, tak jak powiedziałam wcześniej, to jest organ, który widać, czyli to jest naprawdę nasza wizytówka. Czyli po skórze dużo wiemy o człowieku.
Jakie są w takim razie 3 takie największe, najczęstsze rzeczy, które robimy często, a które wyrządzają krzywdę naszej skórze?
Myślę, że przede wszystkim brak świadomości, że ta skóra właśnie jest bardzo wyrafinowanym organem, który ma swoje potrzeby, tak? O którą trzeba naprawdę dbać. W związku z tym to, jak ją traktujemy, ja czasami mówię, masz tak, jak się prowadzisz. Czyli jeżeli po pierwsze nie znamy potrzeb swojej skóry, tak? Czyli nie wiemy, jaki mamy typ podstawowy skóry, suchy, mieszany czy tłusty.
Jest jakiś najprostszy sposób, w jaki możemy to sprawdzić samemu? Czy musimy pójść do lekarza z tym tematem? Czy jak to zrobić?
Nie, to najlepiej sprawdzić na skórze twarzy. I po umyciu można przyłożyć chusteczkę higieniczną.
Taką zwykłą, suchą?
Zwykłą, suchą chusteczkę. I jeżeli ona po pewnym czasie zatrzymuje się nam na czole, nosie i brodzie, to znaczy, że mamy tutaj większe wytwarzanie łoju, w związku z tym mamy skórę mieszaną. Jeżeli ona absolutnie zaraz nam się osuwa, czyli nie ma takiej intensywniejszej warstwy wodno-lipidowej, to znaczy, że skóra jest sucha. Natomiast jeżeli ona zacznie przylegać do całej powierzchni twarzy, skóra jest tłusta.
To jeszcze tylko dopytam o takie rzeczy turbopraktyczne. Ile czasu musi minąć po umyciu, żebyśmy mogli zrobić ten test?
Około 10 minut.
Okej, okay. I skóra musi być całkowicie sucha oczywiście.
Tak, całkowicie sucha, 10 do 15 minut możemy chusteczkę przykładać.
I czy któraś skóra jest gorsza lub lepsza? Któryś typ jest bardziej zdrowszy albo, nie wiem, mniej problematyczny?
Wiesz jak to jest, najlepiej być po środku. Okay. Czyli najlepiej mieć skórę po prostu normalną. W kierunku suchej, ona jest chyba najbardziej problematyczna w aspekcie szybszego starzenia się, szorstkości, ściągania, też do doboru kosmetyków, do mycia, do kremowania. I ten drugi biegun, czyli skóra tłusta, często bywa problematyczna ze skłonnością do niedoskonałości. Także najlepiej być po środku.
Powiedziałeś przed chwilą, że jeżeli mamy suchy typ skóry, tak, to może ta skóra nam się szybciej starzeć. Czy jesteśmy w stanie w takim razie wtedy jakoś na ten proces wpłynąć za pomocą tego, jak dbamy o tą skórę, albo nie wiem, za pomocą jakichś elementów stylu życia?
Przede wszystkim skórze potrzebne jest to, co kładziemy też na nią. To jest naprawdę ważne. Tak jak pewnie wiesz, że żeby zapewnić dobrostan organom wewnętrznym, jednak najważniejsze jest to, co jemy, skórze także, ale skórze bardzo potrzebne jest to, co kładziemy na nią z zewnątrz, tak?
Czyli tak bardzo upraszczając, można powiedzieć, że skórę odżywiamy i z zewnątrz, i z wewnątrz.
Dokładnie tak, okay. W przeciwieństwie do innych organów, prawda? Zatem ta pielęgnacja to naprawdę nie jest wymysł marketingowy, tylko to jest bardzo ważne i udowodnione, że składniki aktywne zawarte w pewnych produktach do pielęgnacji zdecydowanie lepiej działają na skórnie niż doprowadzone do środka. Natomiast najważniejsze jest, żeby znać potrzebę swojej skóry, czyli mieć tę świadomość, jaką ja mam skórę, i wtedy móc szukać dopiero produktów do pielęgnacji. Bo nie do końca najfajniejsze dla mojej skóry, dla twojej skóry są tylko polecania, tylko naprawdę najważniejsza jest świadomość, jaką ja mam skórę, jaki mam podstawowy typ i jakie ma ona inne potrzeby. Czyli czy potrzebuje pielęgnacji antyagingowej, kojącej, tak? Czy mam skórę z niedoskonałościami, czy mam skórę szorstką. Tak? W związku z tym ta wiedza, taka świadomość to jest pierwsza rzecz, która jest nam w ogóle potrzebna, żeby tej skórze faktycznie fajnie, efektywnie pomóc.
Jestem facetem, może większość kobiet będzie znała odpowiedź na to pytanie, ale w takim razie, czy ja wchodząc do drogerii, na większości kosmetyków będę miał napisane, do jakiego typu skóry jest dany kosmetyk?
Tak. Tak.
I to dotyczy zarówno żelów na przykład do mycia całego ciała, czy to jest tylko wymóg w kontekście kosmetyków do twarzy? Na których kosmetykach będzie taka informacja, a na których raczej jej nie znajdziemy?
To wszystko zależy o jakich markach kosmetycznych mówimy. Dlatego, że świadomy producent kosmetyku, on jakby tworzy formułę danego produktu pod konsumenta. Czyli inne produkty będą przeznaczone dla pielęgnacji męskiej, inne dla pielęgnacji kobiecej. Tak? Na każdym produkcie będzie napisane, że on odpowiada na twoją potrzebę. Czyli masz na przykład skórę suchą, będzie to napisane. Albo wtedy możesz też sięgać do produktu, który jest dla każdego typu skóry.
Okay.
Tak? Nie, także rzeczywiście zaufane marki, one tworzą produkt naprawdę pod skórę swojego konsumenta, pod daną potrzebę. Tak? Czyli jeżeli na przykład mamy przesuszoną skórę, szorstką, to wtedy powstają linie bardziej zaawansowane. Nie tylko chodzi o nawilżenie tej skóry, ale o tą wyższą potrzebę, czyli zlikwidowanie szorstkości, działanie lekko przeciwzapalne. I wtedy są pielęgnacje nie tylko, które mają ci dać nawilżenie, ale właśnie zadbać o te wyższe potrzeby. Także wtedy rzeczywiście uważne szukanie kosmetyku to jest też bardzo ważne, bo te nazwy też nas naprowadzają. Nie? Na przykład bohaterem dzisiaj jest linia Repair and Care. To dużo mówi, bo to nie jest tylko zwykłe care, czyli to nie jest zwykła pielęgnacja. To jest coś, co reperuje skórę, czyli naprawia ją, czyli daje działanie, składniki, które tutaj są, mają działanie przeciwzapalne, kojące. Także uważne czytanie jakby etykiet to jest naprawdę też taka nasza podstawowa potrzeba, świadomość, prawda?
Czyli tą pierwszą rzeczą, którą możemy robić ze szkodą dla naszej skóry, jest wybieranie nieodpowiednich typów kosmetyków do naszego typu skóry. Czy jest jeszcze jakaś rzecz, którą większość Polaków robi źle pod kątem właśnie tej naszej skóry? Nie wiem, za często ją myjemy, za rzadko ją myjemy. Coś właśnie z naszego stylu życia jakby bardzo negatywnie może wpływać na tą skórę. Na razie pogadajmy o tym, co może jej szkodzić.
Tak, a pytasz mnie teraz o pielęgnację męską czy kobiecą?
Ogólnie.
Ogólnie. Nie, czyli ogólnie to po pierwsze, tak jak wspomniałam, brak świadomości potrzeby swojej skóry. Po drugie, myślę, że bardziej sugerowanie się trendem, modą, polecajką, niż tym, czego moja skóra naprawdę potrzebuje. Po trzecie, mnogość kosmetyków. Jako dermatolog zdecydowanie...
Czyli też to za dużo, to niezdrowo.
Zdecydowanie skóra. Myślę, że to jest też, Michał, tak jak w diecie, że skóra czy przewód pokarmowy nie lubią być przebodźcowane. Tak? Że co za dużo, to niezdrowo. I naprawdę skóra to czuje. Trend na tak zwaną bogatą kosmetyczkę to nie jest coś zdrowego dla skóry. Ona się zaczyna lubić, czuć z kosmetykiem. Benefity, o których pisze producent, będą widoczne dopiero po pewnym czasie. Oczywiście nawilżenie możemy mieć już natychmiast.
To i teraz po użyciu jakiegoś kremu, balsamu.
I to bardzo stabilne, długotrwałe, okej. Okay. Ale na przykład uczucie właśnie ukojenia, już nie mówię o efektach antyagingowych, tak?
A my wtedy, czyli to się nie dzieje za pierwszym razem
po użyciu. To się nie dzieje od razu, tak. Natomiast my robimy tak, że okej, okay, jest kolejne polecenie, to ja kupię nowy słoiczek produktu czy nową tubę. Skóra działa jako taka bardzo sprawna fabryka, tak jak powiedziałam, w odpowiednim pH. Tam żyją mikroorganizmy i one naprawdę bardzo nie lubią zmian. One muszą włożyć bardzo dużo trudu, energii, aby przystosować się do nowej formuły kosmetyku. To, że skóra się do czegoś przyzwyczaja i że trzeba zmieniać kosmetyki. I tutaj czasami pomysły, jak często trzeba zmienić kosmetyki, że to jest 6 tygodni, 8 tygodni. Nie wiem skąd w ogóle te liczby, bo to jest mit, że trzeba zmieniać kosmetyki. Jedynym wskazaniem do zmian kosmetyków jest pojawienie się kolejnej potrzeby skóry. Czyli właśnie na przykład mamy skórę bardzo przesuszoną, czy po sezonie jesień-zima, czy w ogóle mamy taką tendencję do suchej skóry, wtedy szukam właśnie bardziej wyrafinowanych kosmetyków. Ale na przykład...
Co masz na myśli tutaj mówiąc wyrafinowanych?
Tak jak wspomniałam wcześniej, takie, które mają w swoim składzie nie tylko zapewnienie nawilżenia, ale także odbudowanie. Właśnie odbudowanie, regenerację, zawierają, nie wiem, pantenol, niacynamid, wąkrotę azjatycką, świetny składnik przeciwzapalny. Zatem kolejna potrzeba skóry to jest bodziec do ewentualnej zmiany kosmetyków. Albo na przykład wchodzę w etap antyagingowy. Zaczynam szukać produktów przeciwstarzeniowych, tak? Albo mam jako dodatkową potrzebę, na przykład, nie wiem, niedoskonałości. To wtedy sięgam po jeszcze inny kosmetyk. Czyli pojawienie się kolejnej potrzeby to jest bodziec do szukania innych kosmetyków. Poza tym pora roku, czyli troszkę inny garnitur kosmetyczny zimą, bardziej odżywczy, bardziej taki otulający, natomiast inny garnitur kosmetyków latem, nastawiony na lekkie formuły, na ochronę przeciwsłoneczną. I to ma sens.
To podrążę trochę teraz ten temat. Znowu postawię się, nawet nie muszę się stawiać, bo trochę jestem w butach kompletnego laika. I to, o czym teraz opowiadasz, brzmi pięknie, ale... Czy ja jestem w stanie, jako taki zwykły jakby konsument, nie edukujący się jakby w temacie aż tak, rzeczywiście znaleźć te odpowiednie kosmetyki dla siebie? Czy to jest tak, że każdy w swoim życiu powinien odwiedzić chociaż raz dermatologa, żeby skonsultować właśnie te potrzeby skóry, nie wiem, przygotować właśnie jakieś swoje zestawy do korzystania na najbliższy, dłuższy czas? Czy jak do tego tematu podejść, żeby się w tym nie pogubić?
Zawsze można odwiedzić dermatologa, natomiast i wiesz co, jest coraz więcej takich wizyt rzeczywiście wśród moich pacjentów. Natomiast myślę, że jeżeli używasz bardzo prostej pielęgnacji i ona tobie służy, czyli masz tę pielęgnację, którą używasz, to po prostu się jej trzymaj. I dopiero wtedy, jeżeli zmienia się pora roku, coś się zacznie z twoją skórą dziać. Skóra to jest bardzo czuły barometr naszych potrzeb i ona podpowie, że na przykład jest bardziej zaczerwieniona, coś się z nią dzieje nie tak, wtedy idę i kupuję inny produkt. Także ona daje sygnał. Natomiast jeżeli jest ci ok, masz fajną, zdrową, fizjologiczną skórę, to na razie stabilność kosmetyczna.
Okej, czyli jeżeli używam jakiejś bardzo podstawowej gamy produktów i nie czuję, żeby ta skóra dawała mi jakiekolwiek sygnały, tak, to nie mam potrzeby, nawet jeżeli zmieniająca się pora roku nie wpływa też na tą moją skórę, to rozumiem, że wtedy nie muszę szukać na siłę innych rozwiązań.
Dokładnie tak.
To pogadajmy w takim razie teraz o tej podstawowej pielęgnacji, na czym ona powinna polegać i czy ona się powinna różnić względem kobiet i mężczyzn, czy to jest to samo i możemy korzystać z tego samego. No bo jeszcze do niedawna tak naprawdę na sklepowych półkach moim zdaniem można było powiedzieć, że były kosmetyki tylko i wyłącznie dla kobiet, albo one chociażby tak wyglądały, jakby miały być dla kobiet, tak mało męsko wyglądały, a teraz coraz więcej marek wypuszcza też te kosmetyki dedykowane mężczyznom i czy za tym stoi więcej realnych potrzeb, czy to, że łatwo jest przełożyć ten sam produkt w inne opakowanie i sprzedawać go jako tym dedykowanym mężczyznom?
Najpierw odpowiadając na
złożone pytanie, tak, wiem, tak, dużo tam się kryje, więc zamieniam się w słuch.
Odpowiadając na pierwsze pytanie, te podstawy pielęgnacji to jest zawsze oczyszczamy się, czyli po prostu się myjemy, druga rzecz pielęgnujemy, czyli nakładamy coś na skórę, co może na nią odpowiadać. Tak? Czyli, i to dotyczy i mężczyzn, i kobiet, czyli oczyszczanie, pielęgnacja. Natomiast do drugiego członu, podążając do twojego pytania, podział na kosmetyki męskie i kobiece to absolutnie nie jest chwyt marketingowy, ponieważ wasze skóry naprawdę się różnią od kobiecych i to, wiesz, i w przenośni i dosłownie jesteście trochę bardziej gruboskórni. Macie po prostu grubszą skórę.
Czyli są anatomiczne różnice.
Tak, są anatomiczne różnice. Macie grubszy, bardziej stabilny naskórek, taką jędrniejszą skórę właściwą, bardzo stabilny kolagen. Macie mocniejsze gruczoły łojowe, potowe, w związku z tym to jest w sumie też plus, dlatego że macie bardziej stabilny płaszcz wodno-lipidowy, który się z tego tworzy. Zatem nie tak łatwo waszą skórę przesuszyć, nie tak łatwo waszą skórę podrażnić. Tak? Zatem rzeczywiście...
Czyli jeden szampon czy jeden żel do wszystkiego... To nie bierze się, że tak powiem, aż tak w przypadku. Coś w tym jest, że może wystarczać.
Tak, pod warunkiem, że rzeczywiście jest to produkt, na którym jest napisane dwa w jednym lub trzy w jednym. Bo może do szamponu jeszcze dojdziemy, ale to jest częsty błąd mężczyzn, że używają szamponu na przykład do mycia twarzy. W każdym bądź razie rzeczywiście my dużo wiemy o tych różnicach fizjologicznych między skórą kobiet i mężczyzn. Zatem takie zaufane marki, które są długo osadzone na rynku, absolutnie wiedzą, że żeby mężczyzna chciał stosować pielęgnację, to musi być produkt pod niego. Czyli to są lżejsze formuły, bardziej matujące. Już nie mówię o innych zapachach, bo to jest też ważne przecież w pielęgnacji. Ale rzeczywiście bierze się pod uwagę waszą odmienność w budowie i w fizjologii skóry. Też nie stanie się żadna krzywda męskiej skórze, jeżeli sięgniemy po pielęgnację kobiecą. Albo fajnym rozwiązaniem są czasami kosmetyki typu unisex, prawda? One są takie wyśrednione, ale pielęgnacja męska wie, czego wy naprawdę potrzebujecie. Tak? Czyli lekkich formuł, matowienia, stabilizacji, troszeczkę bardziej bogatej flory bakteryjnej na skórze męskiej. I pewne rzeczy, które też właśnie wynikają z męskich rytuałów, czyli golenie, tak, typu właśnie w męskiej pielęgnacji najważniejsze jest oczyszczanie. Czyli wy się myjecie, myjecie, myjecie. Mhm. Czyli ten pierwszy etap, bardzo intensywny, co często podrażnia skóry, jeżeli jest źle dobrane, zbyt intensywne, zbyt mocne są te preparaty. Natomiast ten drugi człon, czyli pielęgnacja, czyli to nakładanie już na tą skórę czegokolwiek, to już kuleje.
To jest chyba w ogóle też taka rzecz, która dopiero zaczęła się pojawiać, że tak powiem, w tym męskim świecie.
Tak, tak.
Ja jeszcze tak, nie wiem, obserwując sobie teraz nawet domy czy też mieszkania moich kolegów, nie wiem, z podstawówki czy z gimnazjum, no to jak tam się wchodziło, to zawsze stały tylko i wyłącznie raczej damskie kosmetyki, a facet to miał co najwyżej żel, szampon, jakiś płyn po goleniu, coś do golenia i maszynkę.
Tak, ewentualnie balsam po goleniu. Mhm. Tak. Natomiast rzeczywiście ta świadomość męskiej pielęgnacji coraz bardziej wzrasta i naprawdę można sobie w pielęgnacji dostarczyć dużo fajnych składników, antyoksydantów, lekkich antyagingowych składników. Także tak, ta świadomość bardzo wzrasta i męskie kosmetyki rzeczywiście stają się coraz bardziej jakby potrzebne. Coraz więcej pacjentów widzi też różnice. Czasami przychodzą do mnie, bo na przykład właśnie pod prysznicem szamponem myją też twarz.
Czemu nie można tego robić od razu w takim razie, powiedzmy?
Dlatego, że szampon jest bardzo silnym detergentem, bo jego zadaniem według producenta jest wymycie lipidów z skóry głowy. We włosach, tak? Gdzie jest bardzo dużo gruczołów łojowych. Natomiast twarz to jest bardzo delikatna skóra, najdelikatniejsza jaką mamy.
Okej, czyli mamy w ogóle inną skórę na różnych częściach ciała?
Tak, to jest absolutnie. Stąd niestety, może niestety, ale dlatego jest teraz tak bardzo rozbudowany świat kosmetyków, bo my wiemy, że każda strefa to są trochę inne wymagania. I czasami moim pacjentom, którzy przychodzą z podrażnioną, czerwoną skórą na przykład twarzy i okazuje się właśnie, że popełniają ten błąd, czyli szamponem myją wszystko, podaję takie porównanie, że to jest tak jak nowy lakier naszego samochodu, byśmy myli szczotką ryżową. To jest tego typu przełożenie i siła.
Czyli krem do rąk jest kremem do rąk, a niekoniecznie do twarzy.
Dokładnie tak. Czyli producent dokładnie wie, co się na rękach dzieje, co się na ciele dzieje, co się dzieje na twarzy. W związku z tym naprawdę znowu wracamy do tej świadomości, że to kosmetyk to naprawdę nie powinien być przypadek. I później po zastosowaniu mojej porady, zastosowaniu jakiejś pielęgnacji, proszę, żeby pacjent wrócił po miesiącu i mówi, pani doktor, jaką mam świetną skórę. Ja mówię, no gdybym nie wierzyła w działanie kremów, to nie pracowałam jako dermatolog ponad 20 lat, bo to naprawdę działa.
To też jeszcze upewnię z jedną rzeczą. Czego mogę się spodziewać, że doświadczę, jeśli zacznę używać właściwych kosmetyków? I rozumijmy to na przykłady dwóch osób. Pierwsza osoba to jest taka, która rzeczywiście ma jakieś problemy ze skórą, a druga to jest taka osoba, która, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, nie widzi u siebie tak naprawdę, mimo jakiejś bardzo podstawowej pielęgnacji, nie widzi u siebie jakby żadnych problemów skórnych. Czy taka osoba będzie w stanie jakby zobaczyć jakąkolwiek poprawę od razu, czy dopiero może po jakimś czasie, czy dla niej to nie ma znaczenia?
Dla takiej osoby, która jakby nie ma problemów ze skórą, to kosmetyk powinien być tylko podtrzymaniem natury.
Okay.
Czyli ona powinna dalej żyć w swojej fizjologii i nie dawać nam żadnych złych sygnałów, tak? Mhm. Zatem rzeczywiście ta osoba powinna tylko czuć się w komforcie. Natomiast druga osoba, która ma jakieś problemy, właśnie podrażnienie skóry, szorstkość, uczucie ściągnięcia, swędzenie, to naprawdę są bardzo niemiłe sytuacje. Po zastosowanym kosmetyku powinna czuć ulgę właściwie na przykład po balsamie do ciała po 2-3 stosowaniach. W związku z powyższym tutaj ten kosmetyk powinien trafić w jej tą dodatkową potrzebę.
To jeszcze się upewniam, czyli ta osoba z problemami po zastosowaniu właściwych kosmetyków powinna stać się tą osobą bez problemów, której
dokładnie
naturalnie,
tak,
że tak powiem, przychodzi jakby posiadanie skóry w dobrej formie i kondycji.
Dokładnie tak i dalej słuchać swojej skóry, właśnie, że na przykład wybieram balsamy dla skóry bardzo suchej, tak? I w ten sposób nie dopuszczać do kolejnego podrażnienia czy przesuszenia.
Skąd mam wiedzieć, czy kosmetyk, który wybrałem, jest dla mnie odpowiedni i po jakim czasie powinienem go ocenić? Bo powiedziałaś, że większość tych kosmetyków, oprócz czegoś nabliżającego, to nabliżenie efekt daje od razu. Po jakim czasie jakby one powinny działać i po jakim czasie właśnie powinienem dokonać tej oceny, czy ten preparat to był dla mnie, czy muszę szukać czegoś dalej?
Skóra ci podpowie. To znaczy najpierw, kiedy kupujesz, dokonujesz procesu zakupowego, to szukasz produktu dla swojego typu skóry, tak? I jeżeli go stosujesz i czujesz się komfortowo tydzień, dwa, trzy, to jest strzał w dziesiątkę, tak?
To przejdę jeszcze do konkretnego przykładu. Na przykład pojawia się to swędzenie na skórze. Mm-hmm. Wybieram sobie na przykład odpowiedni jakby balsam, który ma na celu zmniejszenie tego objawu. Czy to powinno nastąpić od razu, czy dopiero właśnie po jakimś czasie, nie wiem, po 10 dniach stosowania?
Myślę, że to też oczywiście zależy od produktu, ale takie formuły rzeczywiście reperujące, ukojenie powinieneś czuć od razu. Okay. Tak, doba, dwie i to zaczyna być naprawdę od razu widoczny efekt.
Wchodzimy teraz w taką porę roku, gdzie będzie coraz cieplej, gdzie pewnie ta nasza skóra będzie częściej niż rzadziej wysuszona, gdzie też coraz więcej się pocimy, gdzie więcej będzie dni z mocnym, ostrym słońcem. Jak lato wpływa na potrzeby i wszelkiego rodzaju ryzyka związane ze skórą?
Tak jak wspominaliśmy, ta pora roku rzeczywiście może wymagać lekkiej weryfikacji naszej pielęgnacji. I tutaj po pierwsze szukamy lekkich formuł, czyli kiedy jest gorąco, naprawdę no, bardzo lipidowe formuły wieczorem się nie sprawdzają, czy rano.
Czyli nie coś tłustego, tak mówiąc prosto i kolokwialnie.
Tak, tak, tylko bardziej nawilżającego, czyli ta faza wodna w kosmetyku jest wtedy w przewadze i one się rzeczywiście leciutko, szybko wchłaniają. To po pierwsze. Po drugie, no, lato to zawsze filtr przeciwsłoneczny. Jeżeli chodzi o odsłonięte partie ciała, to jest must have absolutny. Czyli lekkie formuły, filtr przeciwsłoneczny, też kosmetyki, w których jest dużo antyoksydantów, bo też zdarzają się podrażnienia spowodowane niestety nadmierną ekspozycją na słońce. Także natomiast nadmierne pocenie, no wiesz, pocenie to jest proces fizjologiczny, prawda? Jak jest ciepło, oddajemy po prostu ciepło w postaci wody na zewnątrz. I to jest dyskomfort jakby estetyczny i oczywiście możemy się odwodnić, stracić elektrolity. Natomiast jeżeli chodzi o skórę, no to jest defekt, jakby efekt tylko estetyczny, pocenie się. Oprócz utraty wody i elektrolitów. No i tutaj odpowiednie zabezpieczenia antyperspirantami.
Nie? To dopytuję teraz po kolei. Czy SPF-y są bezpieczne, czy zwiększają ryzyko choroby nowotworowej?
SPF-y są bezpieczne. SPF-y są z nami od lat 80., zatem ponad 40 lat i nie udowodniono w żaden sposób, żeby mogły być dla człowieka niebezpieczne. SPF-y działają tylko i wyłącznie w powierzchownych warstwach naskórka. One nie mają kontaktu z naszym środowiskiem wewnętrznym, one się nie wchłaniają do krwi. W związku z tym to jest mit, że mogą mieć w ogóle jakikolwiek wpływ na zdrowie negatywny. Natomiast w dzisiejszym świecie, kiedy my z jednej strony chcielibyśmy no może jak najmniej chemii, ale chcemy też podróżować po świecie, przemieszczać się i to szybko. Czyli dzisiaj Polska, czyli umówmy się kraj północny, a jutro południe, Egipt, Dominikana, jeszcze dalej. Bez filtrów nie moglibyśmy się absolutnie ruszyć z Polski, to po pierwsze. Po drugie, okej, bez filtrów, ale musielibyśmy żyć jak nasi dziadkowie. Czyli żadnych strojów kąpielowych, żadnego odsłaniania ciała tak naprawdę. Czyli możemy się cofnąć o 100 lat, ale myślę, że to nie o to chodzi. Po pierwsze, filtry są bezpieczne i nie udowodniono jakiegokolwiek wpływu negatywnego. Po drugie, jeżeli chcemy żyć dynamicznie, pełnią życia i przemieszczać się tam, gdzie natura nas nie przewidziała, bo zauważ, że ludzie na przykład wokół równika, oni wszyscy są ciemni. Prawda? My jesteśmy wysoko na północy i z naszą karnacją natura przewidziała, że będziemy tutaj. Zatem w dzisiejszych czasach nie wyobrażam sobie absolutnie funkcjonowania bez filtrów przeciwsłonecznych.
Na tych SPF-ach są różnego rodzaju cyferki i numerki. 6, 12, 30, 50. Co to właściwie oznacza?
Wskaźnik SPF, czyli Sun Protection Factor, mówi nam o tym, jakiego rodzaju moc przed oparzeniem słonecznym zapewnia nam ten produkt, tak? Bo SPF dotyczy promieniowania ultrafioletowego typu B, które nas parzy. I im wyższy wskaźnik SPF, tym jakby większa ochrona przed oparzeniem słonecznym i możliwość dłuższego przebywania na słońcu.
To tak? Skąd mam wiedzieć, jaki wybrać?
Musisz oprócz, tak jak mówiliśmy o pielęgnacji...
Chodzi mi na razie tylko i wyłącznie o tą liczbę i cyferkę. Tak. Zaraz wejdę dalej głębiej w to, bo tam jeszcze mam kilka pytań, ale tak. Na razie jak mocny ten SPF powinienem wybrać?
Tak, musisz znać swój fototyp, czyli musisz znać, potocznie mówiąc, swoją karnację.
Okay.
Czyli to nie tylko, czy mam jasne włosy i niebieskie oczy, tylko przede wszystkim jak nasza skóra reaguje na słońce, czyli czy... Zawsze masz rumień, ale potem wytwarzasz barwnik i kończysz z brązową opalenizną. Czyli to jest taki fototyp najczęściej spotykany w Polsce, czyli fototyp typu drugiego. Czy tak jak bardziej Skandynawowie, zawsze jestem czerwony, nigdy się nie opalam na brązowo. Zatem to jest ten najbardziej wrażliwy fototyp i tu zawsze najwyższa ochrona przeciwsłoneczna. Tak? No część, mniejsza część naszej populacji ma fototyp trzeci, czyli rzeczywiście taką od początku oliwkową karnację, to bardziej właśnie Włosi, Hiszpanie.
Czy w takim razie można powiedzieć, że jeżeli nasza skóra się zaczerwienia, to źle, a jeżeli od razu brązowieje, to dobrze? W sensie, że po tym mogę właśnie poznać, czy odpowiednio chronię swoją skórę przed promieniami słonecznymi?
Tak, fototyp pierwszy, czyli ten, który zawsze jest czerwony, generalnie powinien unikać słońca, czyli takiego otwierania się, otwierania skóry na słońce, ponieważ każdy rumień to jest sygnał skóry, halo, parzysz mnie, tak? To jest oparzenie pierwszego stopnia. Inaczej właśnie troszeczkę mają osoby, które żyją na południu, ponieważ mają w naskórku więcej barwnika, który naturalnie ich chroni. Tak? W związku z tym, tak, każdy rumień jest ostrzeżeniem. Halo, przeginasz ze słońcem, schodź ze słońca. I takie osoby powinny zawsze być zabezpieczone wysokim filtrem przeciwsłonecznym.
Czy jedynym ryzykiem nadmiernej ekspozycji na promienie słoneczne będzie tylko to, że przez jakiś czas będziemy czerwoni, zejdzie nam skóra i to wszystko, czy coś jeszcze złego się dzieje?
To są to, o czym wspominasz, to jest taki objaw natychmiastowy, alarm skóry. Natomiast my się boimy tych odległych skutków oparzeń słonecznych i nadmiernej ekspozycji na słońce, których nie widać od razu. Skóra, tak jak wspomniałam, ten mądry płaszcz, ona zbiera dawki energii. To jest czysta fizyka. I po prostu później bardzo widać, kto jak się prowadził na słońcu, po pierwsze w aspekcie starzenia się skóry, bo to jest najsilniejszy element, faktor przyspieszający starzenie się skóry niestety. No i później my jako dermatolodzy boimy się też niestety zmian nowotworowych.
Czyli jeżeli za młodu będę się opalał na tak zwanego raczka,
tak,
to szybciej będzie moja skóra starzała się w przyszłości.
Tak, zdecydowanie tak. To jest absolutnie potwierdzone.
Powiedz mi proszę, ja jestem osobą aktywną fizycznie. Coś tam biegam, coś tam jeżdżę na rowerze.
Tak.
I nienawidzę, gdy ten SPF miesza się z potem, a następnie szczypią mnie całe oczy. I przez bardzo długi czas nie byłem w stanie, albo nie było na rynku, albo to ja jestem na to tak wrażliwy, bo też mam takie poczucie, że jestem, znaleźć preparatu, który byłem w stanie jakby korzystać, z którego byłem w stanie korzystać do aktywności fizycznej, no bo mnie szlak ten trafiał w czasie biegania, było to nieprzyjemne, okropne. Jak w takim razie, myślę, gdzie jest moje pytanie tak naprawdę, bo na razie bardziej się wyżaliłem niż zadałem pytanie, czy takim razie, jak w takim razie wybrać dobry preparat do ochrony naszej twarzy, w szczególności jeżeli ktoś zmaga się z takim problemem, jak ja się zmagałem przez długi czas.
Mm-hmm, czyli pytasz o po prostu formułę filtrów i wiesz, tu naprawdę...
Możliwe, nie wiem o co pytam, pytam o rozwiązanie problemu.
Tak, tak, tak. Wiesz, tu naprawdę się dokonała rewolucja na rynku filtrów, bo zwłaszcza mężczyźni, to aktywni mężczyźni, kojarzą filtry z czymś tłustym, lepkim, takim właśnie nieprzyjemnym. I wiesz, producenci kosmetyków o tym wiedzą. Zatem w tej chwili na przykład na rynku mamy fantastyczne formuły, tak zwany suchy dotyk, czyli dry touch. To są formuły na przykład choćby w sprayu, w aerozolu, którym psikasz jak mgiełką, to osiada delikatnie na skórze. Można delikatnie jeszcze sobie tą, żeby to było równomierne, można rozetrzeć to. I to jest właśnie efekt tak zwanego suchego dotyku. Praktycznie nie czujesz tego. Tak? Także naprawdę są filtry matujące, czyli one wręcz cię zmatowią troszkę. Wydzielanie twojego łoju będą
kontrolować. Że się świeci, tak? Potem.
Dokładnie. Także to jest znowu bardzo, bardzo szeroki rynek, szeroki wybór. Idziesz do drogerii i patrzysz, czego ja potrzebuję. Szukasz właśnie matujący, szukasz na przykład właśnie formuł suchy dotyk. Tak? Także absolutnie tu dokonał się, zwłaszcza w ostatnich tam 3-5 latach, nawet właśnie na rynku masowym, bardzo duży przełom. I zwłaszcza do twarzy można dobrać znowu dosłownie pod siebie produkt i zapewniam cię, że coś znajdziesz, co nie będzie spływało ci do oczu.
Dwie jeszcze rzeczy związane z SPF-ami. Czy wystarczy, jeżeli raz go użyję rano i jestem już zabezpieczony na cały dzień, czyli jak długo on działa i jak szybko on działa? Bo jeśli dobrze pamiętam, kiedyś usłyszałem taką informację, która mnie mocno zaskoczyła, że to nie jest tak, że on działa w następnej sekundzie po użyciu i że jeżeli ludzie najpierw, nie wiem, jadą gdzieś nad Polskie Morze, idą 30 minut na plażę, rozstawiają się i potem dopiero się zaczynają smarować, to już może być trochę za późno.
Tak, doskonałe pytanie, bo to rzeczywiście jest częsty błąd, częsty mit. Nie, po pierwsze, filtry, jest taka zasada, stosuj często i obficie. Czyli żeby rzeczywiście uzyskać tę ochronę, która jest napisana na produkcie, to producent uważa, że położysz odpowiednią ilość tego kosmetyku i to będziesz aplikować. Dlaczego? Dlatego, że filtry, zwłaszcza filtry chemiczne, które oczywiście w większości są w naszych filtrach dla osób dorosłych, to są cząsteczki wbrew logice niestabilne na słońcu. One po 2-3 godzinach tracą możliwość swojego rozpraszania promieniowania słonecznych. I w związku z tym, smarując się kremem, który ma na przykład SPF bardzo wysoki, 50+, po 2-3 godzinach ty go będziesz czuł na skórze. O tak, jeszcze jest krem, nie kąpałem się, nie wycierałem ręcznikiem. Ale cząsteczki tracą moc.
To strasznie zła informacja. Chodzi mi o to, że jeżeli ja do tej pory zawsze uważałem, że jak użyję tego SPF-a rano to dla mnie znaczy gdzieś tam na przykład, nie wiem, o 7 rano przed wyjściem z domu, no to jeżeli on przestaje działać tak dobrze po 3 godzinach, to znaczy, że wtedy, kiedy jest największa ekspozycja na słońce, słońce jest najwyżej, czyli w południe, to ten SPF już prawie nie działa.
Musisz się dosmarować, tak. Mm-hmm. Może to nie jest tak, że zupełnie nie działa, ale rzeczywiście, jeżeli byśmy
ta się... moc jest słabsza.
Tak, moc jest zdecydowanie słabsza, już nie ta, którą pisze producent, tak? I rzeczywiście jest tak, że gdyby ktoś wyszedł o 8 rano na plaży i posmarował się raz, nawet 50 i nigdy się nie dosmarował już później, to o 18 może czuć lekkie oparzenie, tak? Zatem rzeczywiście to jest potwierdzona wiadomość, tu się zgadzam, że to trzeba reaplikować.
To jest tylko to pytanie o to, jak szybko on zaczyna działać?
Rzeczywiście najlepiej posmarować się w domu, w hotelu, w mieszkanku, gdzie jesteśmy, w namiocie, gdziekolwiek, żeby po pierwsze zrobić to uważnie, czyli stanąć przed lustrem, zobaczyć, czy jestem dobrze wysmarowany, żeby nie było później dziwnych śladów na plecach. Mniej więcej po 20 minutach filtr osiąga swoje maksymalne działanie, ponieważ on musi trochę połączyć się z naskórkiem. On musi wejść w tę warstwę naskórka, tak żeby móc go naprawdę chronić. Także tak, to absolutnie jest prawda, że powinniśmy się posmarować najlepiej przed wyjściem na plażę i tam dopiero osiągnie swoje maksimum.
Temat SPF-ów zamykam. Okay. Wracam teraz do tego tematu pocenia się. Czy to w sporcie, czy to po prostu w gorące dni, w komunikacji miejskiej. No jakby ta pogoda ostatnio jest na tyle zwariowana, że zimę mamy bardzo ostre i tak samo lata mamy bardzo ostre. Czy ten pot, z którym też z naszego ciała uciekają różnego rodzaju elektrolity, między innymi sód. Czy ten sód nie podrażnia i nie wysusza tej naszej skóry dodatkowo? Jeśli tak, to
tak.
Właśnie chcę wrócić jeszcze do tego tematu letniej pielęgnacji. Jak się przed tym chronić i jak sobie pomagać?
Oczywiście, że tak. Bardzo dobre pytanie, bo sami wiemy, jak nawet jesteśmy na plaży, co sól może z naszą skórą zrobić. To jest po prostu nieprzyjemne. Tak jak wspomniałam, no niestety latem, wtedy kiedy się bardziej pocimy, musimy częściej się kąpać, tak? To jest trochę wbrew moim najczęstszym opiniom, że często mycie skraca życie i tutaj nie powinniśmy rzeczywiście zbyt intensywnie zmywać tego, co mamy na swojej powłoce, ale latem, kiedy po prostu się pocimy, kiedy są te dodatkowe elektrolity, do tego potu bardziej przykleja się niestety to, co siada na naszej naskórku. Wtedy lekkie kąpiele, krótkie kąpiele z delikatnym środkiem myjącym plus delikatne nawilżanie, tak żeby tą stabilność tego naskórka zachować. Tak? Także no, w ten sposób możemy sobie jedynie radzić. Troszeczkę częstsze mycie, oczyszczanie, ale delikatne i lekka pielęgnacja.
Za częste mycie jest złe?
Tak. Często moi pacjenci są oburzeni, kiedy ja jako dermatolog mówię, częste mycie skraca życie. Oczywiście kilka razy dziennie, jak ja to mówię, myjemy miejsca strategiczne. Natomiast nadmierne kąpiele, i to takie długie kąpiele, gorące kąpiele, z używaniem mnóstwa środków pieniących, myjących, wymywa to, co nasz naskórek produkuje, czyli nasz płaszcz wolnolipidowy, na której też powierzchni mieszka nasza flora bakteryjna, tak? Fizjologiczna, która musi być. I to jest nasza również zmyślna, inteligentna obrona przed środowiskiem zewnętrznym, przed tym, co na nas siada. W związku z tym nie zmywajmy tego w nadmiarze, tak? Także absolutnie, oczywiście musimy mieć poczucie komfortu, ale to nie musi być tak, że prysznic dwa razy dziennie jest konieczny. Tak? To
wszystko zależy. W porządku? Bo ja na przykład nie wyobrażam sobie dnia, żeby nie mieć
tak,
dwóch jesteś, albo
tak,
trzech.
Ale jesteś niezwykle aktywny. Tak? Natomiast latem, oczywiście w naszych warunkach, nawet jeżeli ktoś nie jest tak aktywny fizycznie jak ty, to jest wskazane. Natomiast zimą nie musimy brać dwóch pryszniców dziennie. Oczywiście tu wszystko chodzi o znalezienie złotego środka i o takie indywidualne potrzeby. Natomiast absolutnie nic się nie stanie, jeżeli kąpiel będzie tylko wieczorem. Tak? Także tak, to zbytnie wymywanie się nie jest fizjologiczne.
Jaka będzie najbardziej korzystna temperatura wody do prysznica, bądź gdy bierzemy kąpiel, wannę?
Jak zwykle złoty środek. Czyli skóra nie lubi gorących kąpieli, bardzo się rozszczelnia i dodatkowo odparowuje wodę. W związku z powyższym gorące kąpiele nas wysuszają. I jak oczywiście wiesz, same gorące kąpiele są niezdrowe, ponieważ rozszerzają całe łożysko naczyniowe. Także ciało nie lubi bardzo wysokich temperatur. Oczywiście wyjątkiem na przykład jest sauna. Kiedy zamykamy to wszystko, nagle chłodną albo bardzo chłodną wodą. I tylko w ten sposób można korzystać z wysokich temperatur.
Także, czyli po wysokiej temperaturze zawsze niska temperatura?
Tak. Także jeżeli ktoś lubi zimne gorące kąpiele albo gorący prysznic, to tak naprawdę na końcu powinien się schłodzić lekko, zwłaszcza nogi ku górze, ku sercu i tak dalej. Tak?
Także okay, to dobra rada, bo ja bardzo lubię ciepłe kąpiele, ale też bardzo lubię mieszać te temperatury.
Tak, ale potem stopniowo powinniśmy zacząć schładzać. W ogóle chłodna woda robi dobrze skórze. Ją wzmacnia, hartuje, ujędrnia. Także skóra lubi chłodne kąpiele i nie za długie, bo to po prostu wysusza.
Czy po stanie naszej skóry jesteśmy w stanie ocenić, czy pijemy wystarczającą ilość wody?
Nie do końca. Oczywiście, wiesz, u skrajnie odwodnionych pacjentów, tak, my widzimy po tkankach, po skórze, że pacjent jest odwodniony. Natomiast nie do końca tylko picie wody stanowi o nawilżeniu skóry. Dlatego, że my możemy pić dużo wody, natomiast jeżeli jest bardzo suche otoczenie i my nie przykrywamy skóry kosmetykiem, żeby ta woda z nas nie parowała, to nawet jeżeli na przykład zimą pijemy dużo wody, ale nie stosujemy balsamów do ciała, to ta woda z nas ucieknie. W związku z powyższym nawilżenie skóry to nie jest tylko picie wody.
Pytam też, bo widziałem w internecie jakiś taki test i chciałem go zweryfikować, że jak podniesiemy tutaj, złapiemy przez kilka sekund i w zależności od tego, ile to wraca, to w ten sposób możemy ocenić, czy jesteśmy dobrze nawodnieni, czy nie. Co ty jako dermatolożka powiedziałabyś na ten temat?
Wiesz, nie do końca się z tym zgadzam, ponieważ ten test świadczy o jędrności całej skóry. Czyli generalnie bardziej o sprężystości włókien kolagenowych, włókien elastycznych, czyli w sumie o stanie skóry właściwej niż o samym naskórku, który trzyma tą wodę. Tak? Także ten test to bardziej jest taka jędrność skóry. Oczywiście nawodnienie tkanek też na to wpływa, ale to tak nie do końca mówi nam tylko o nawilżeniu tej skóry. Bardziej o jędrności skóry.
Jeżeli chodzi o to nawilżenie skóry, co jest takimi najlepiej przebadanymi substancjami, związkami, które możemy znaleźć w kosmetykach, które będą właśnie korzystnie wpływały na to nawilżenie?
Tak, to jest też fajne pytanie, bo tak jak wspomniałam, my nie bierzemy wody w skórze z wody, którą pijemy. Oczywiście tak, bo natomiast też nie bierzemy wody z zewnątrz, czyli nie wychodzimy nawilżeni spod prysznica, albo nie wychodzimy nasączeni wodą, na przykład z kąpieli, tak jak gąbka. Woda biernie paruje przez skórę i tylko to, co mamy w naskórku, potrafi ją związać i zatrzymać. Naskórek, jak wspomniałam na początku, to jest bardzo inteligentna tkanka i on produkuje własne składniki, na przykład mocznik, na przykład niektóre aminokwasy, które mają właściwości zatrzymywania wody, czyli właściwości higroskopijne. I to od ich ilości w naskórku, my je sobie wytwarzamy codziennie, zależy, ile zatrzymamy w naskórku wody, która z nas ciągle tu i teraz odparowuje do środowiska zewnętrznego. W związku z tym rozsądni i zaufani producenci kosmetyków tak dobierają formuły, żeby podpatrywać naskórek. I na przykład świetnym składnikiem nawilżającym jest właśnie mocznik. On pięknie zatrzymuje wodę w naskórku. Oczywiście innym ekstra przykładem na zatrzymywanie już głębiej wody jest kwas hialuronowy. Wiesz, bo to tak wszystko brzmi obco, tak? Tu kwas, tu jakiś mocznik, to dziwnie brzmi, jakaś chemia. Nie, to jest wszystko nasze.
To taka chemia jak w borówce.
Prawda? Im najfajniej jednak jest podpatrywać i dostarczać skórze tych składników, które ona sama produkuje. I są świetne składniki higroskopijne.
Dość dobrze znam się na czytaniu składów produktów spożywczych, ale zupełnie nie znam się na czytaniu składów kosmetyków. Jak czytać skład kosmetyków?
I tutaj też często pacjenci, którzy przychodzą do mnie i zadają mi podobne pytanie, trochę ich rozczarowuję, ponieważ mówię, że
nie czytać.
Oprócz składników wiodących, które zwykle są wymienione na, jako benefit, tak?
Wielkim drukiem. Środku
opakowania. Nie interesuje mnie do końca skład. Oczywiście wolę te o krótszym składzie niż o dłuższym.
Czyli tutaj taka analogia jak do jedzenia jest prawidłowa, że czym raczej mniej składników, tym raczej lepiej.
Tym lepiej. Natomiast i tutaj, ale jak, przecież to. Sam skład, czyli wymienienie substancji naturalnych, chemicznych, przecież mamy różne składniki, Niewiele nam mówi o całym kosmetyku.
Okej, co tak. Masz na myśli?
Dlatego, że ja używam takiej analogii do przepisu na sernik. Mhm. Czyli na przykład w składzie zawsze będzie biały ser, będą żółtka, cukier, jajka. A przecież każdy sernik jest inny. I teraz od czego to zależy? Od jakości tych składników. Od białego sera, od tego, jakie są żółtka, skąd one pochodzą, prawda? W związku z powyższym, w kosmetykach najważniejsza jest cała mieszanina, czyli właśnie ta słynna formuła. To jest największa zagadka dobrych kosmetyków, cała mieszanina. Zatem ja nie czytam składów. To znaczy oczywiście patrzę na te wiodące, bo one są...
One pełnią funkcję, tak?
Funkcję,
mają
dokładnie.
Poprawiać jakieś te parametry skóry.
Absolutnie,
na
tak. Natomiast naprawdę tajemnica produktu tkwi w całej mieszaninie. No, absolutnie kultowym jest klasyczny krem Nivea, prawda? I on ma napisany skład. A od ponad 100 lat nigdy nikt nie odtworzył takiego kremu. Nawet to, jak mieszamy ten krem, jak go emulgujemy, czyli czy to jest tak jak znowu w pieczeniu ciasta. Czy to jest kręcone ręcznie, w którą stronę, jaka jest kolejność dodawania składników. To jest formuła, to jest tak jak w recepturze dermatologicznej. My też zlecamy często w aptece kremy. I tam też to jest wielka sztuka. Nie tylko napisać skład, ale jak to ma być zrobione, w jakiej kolejności dodawane, co jest fazą emulgującą, co pozwoli połączyć tę wodę i tłuszcz. Tak? Zatem tak tutaj na pytanie, jak czytać skład kosmetyków, są pewne wiodące składniki. Cała reszta to jest bardziej zaufanie do marki niż... Wkręcam się w czytanie z poszczególnych składników, bo to niewiele nam mówi.
Czyli poniekąd przeciętny konsument ma przerypane.
Stąd zaufanie do marek, które są dekady na rynku. Oczywiście ja też bardzo lubię nowości, ale ja bardzo krytycznie patrzę na takie zupełnie nowinki, które pojawiają się na rynku krótko, które bardziej krzyczą headline'ami niż ma to jakieś uwarunkowanie. No wiesz, ja znam skórę, więc wiem czego szukać. Ale no tak, no, to jest tak jak w jedzeniu. Masz zaufanie do pewnego dostawcy i niekoniecznie szukasz gdzieś obok, prawda?
Które złe nawyki ogółem? Mhm. Pytam na przykład o picie alkoholu, palenie papierosów. Mhm. Jaki składnik pożywienia, który spożywamy, są najlepiej udowodnione pod kątem właśnie szkodliwego wpływu na stan naszej skóry? Czyli czego powinniśmy się wystrzegać jeszcze ogółem, żeby dbać o tą naszą skórę?
Najsilniejszym takim triggerem, który niszczy naszą skórę, jest słońce. Mhm. To jest najsilniejszy faktor, jeżeli pytamy o takie najbardziej udowodnione. Natomiast także używki. I tutaj najsilniejszym, też takim prawie widocznym od razu czynnikiem jest palenie papierosów. Dlatego, że palenie papierosów to nie tylko dym wdychany do środka, ale to dym, który oplata twarz i niszczy skórę na twarzy. To także ciągły mikroproces zapalny, który w tym ciepłym dymie. I tutaj nie tylko niestety mówię o klasycznych papierosach, ale coraz gorszą sławę mają także papierosy. I tak, to palenie papierosów ma też taki szybki, widoczny wpływ na skórę, tak? Ponieważ no, po prostu wywołuje olbrzymi stres, tak zwany stres oksydacyjny w skórze. Skóra szybko staje się matowa, taka ziemista. Tak, to czasami widać, kto jak się prowadzi.
A w drugą stronę jakiś jeden nawyk niezwiązany z pielęgnacją, który z kolei najkorzystniej wpływa na stan naszej skóry?
Wbrew może temu, co mówiłam, ale picie dużej ilości wody, bo to bardzo detoksykuje skórę, to ułatwia jej odbudowywanie się, nakręcanie regeneracji. Bardzo fajnie wpływają kwasy omega-3. I to rzeczywiście, no bo to są lipidy, to jest coś, co znowu uszczelnia ten nasz naskórek, z czego skóra korzysta, czerpie. W związku z tym to są takie fajne rzeczy, które, no i oczywiście w ogóle i zawsze mówię, taka dieta przeciwzapalna, nie? Czyli pełna antyoksydantów, to naprawdę ma znaczenie, w jakiej formie jest skóra, tylko nie ma fajnej diety, jeżeli ktoś na przykład korzysta z solarium. To ta skóra nie...
Czyli będzie... solarium B?
Zdecydowanie B.
Rozwin.
Tutaj rzeczywiście te jakby szkody zadane przez solarium będą tak wielkie, że my dietą nie jesteśmy w stanie tego zregenerować. Dlaczego solarium B? Dlatego, że to nie jest nic wspólnego ze słońcem. Czyli te świetlówki, które emitują to promieniowanie UV, to głównie promieniowanie UV, które wytwarza taką trochę sztuczną opaleniznę. Ja opaleniznę zawsze w skórze porównuję do ziaren kawy. Nasza komórka wytwarza po prostu melaninę, czyli takie ziarna kawy, które bardzo mądrze zaraz rozsyła nad jądra komórkowe naszych komórek, chroniąc DNA przed słońcem. Natomiast opalanie się w solarium to jest wytwarzanie takiego pyłu, taka kawa rozpuszczalna. To nie ma nic po pierwsze z takim hartowaniem. Niektórzy mówią, że się przygotowują do słońca. To nie jest żadna obrona. To jest nieefektywna opalenizna. Czyli te jądra komórkowe nadal są nieosłonięte. A przede wszystkim kumulacja UVA po prostu tnie kolagen. Tak? To jest najgorsza rzecz, jaką można zrobić skórze i tego się w antyagingu przecież boimy. I o ile UVA w słońcu nie ma aż tak dużo, o tyle w solarium to jest niestety kumulacja. Zatem później to starzenie się skóry jest po prostu błyskawiczne.
Na koniec, jaka jest jedna najważniejsza rzecz o naszej skórze, o której każdy Polak powinien wiedzieć?
Mieć jej świadomość, dbać o nią, bo to jest żywa, zdrowa, piękna tkanka i my mamy naprawdę istotny wpływ na to, w jakiej ona jest kondycji.
Dziękuję Ci bardzo.
Bardzo dziękuję.